przenosimy się na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego.
Naszych obywateli i musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. I zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. Chcę też zresztą podkreślić z całą mocą, że to nie sprzęt jest wąskim gardłem. Nawet nie łóżka właśnie dostępne dla pacjentów, tylko po prostu ze względów obiektywnych, ze względu na to, jak ukształtował się proces kształcenia kadr medycznych, jest to dostępność lekarzy, dostępność pielęgniarek, służb medycznych, które pracują bardzo ciężko, po 12 godzin na dobę przy pacjencie respiratorowym, ale po prostu nie jesteśmy w stanie więcej lekarzy i więcej pielęgniarek dzisiaj mieć, poprosić o pomoc niż dostępność służby zdrowia. I tak dobrą wiadomością jest fakt, że w wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi zasadniczo do jakichś ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do sytuacji zakażeń w służbie zdrowia. Naszą jedyną podstawową bronią dzisiaj są szczepionki. I dlatego dwa słowa o kontekście europejskim. Zaraz po konferencji prasowej rozpoczynamy posiedzenie Rady Europejskiej. Ja w ostatnich dniach, tygodniach codziennie rozmawiam z premierami, prezydentami Unii Europejskiej o tym, żeby zmusić Komisję Europejską i poprzez nią firmy farmaceutyczne do jak największej dostępności szczepionek. Dostępność szczepionek jest jedynym dzisiaj wąskim gardłem w polskim procesie szczepienia. Mamy ponad 5 milionów osób zaszczepionych. Możemy szczepić nawet około 10 milionów osób miesięcznie. Tylko potrzebujemy dostępnych szczepionek. Dlatego gdybyśmy mieli takie możliwości ściągania szczepionek jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, proces zdecydowanie by przyspieszył. Unia Europejska zaufała producentom szczepionek i dzisiaj naszym zadaniem jest wymuszenie jak najszybszej dostawy szczepionek do państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest kwestia życia milionów Europejczyków, życia i śmierci milionów Europejczyków, a także zdrowia i życia tysięcy Polaków. Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody. Dziś przedstawimy za chwilę kolejne obostrzenia. Pan minister Niedzielski opowie o szczegółach. Ja chcę tylko podkreślić, że wszystkie nawet trudne decyzje są na ten moment jak najbardziej konieczne. One są konieczne po to, żeby opanować tę falę, żeby za 2-3 tygodnie widać wyraźnie, że jesteśmy w innym, lepszym trendzie. Odpowiedzią na to pytanie, co by się stało, gdyby się tego nie udało, widzieliśmy kilkanaście miesięcy temu w bogatych krajach Zachodu, gdzie nie było miejsc w szpitalach, ani nie było szpitali tymczasowych do leczenia pacjentów. Dzisiaj my codziennie pod respiratorami leczymy i walczymy o życie ponad 2000 pacjentów. Stawką naszych działań jest właśnie to, żeby ratować życie tych ludzi, ratować życie naszych obywateli. I dlatego ograniczenie mobilności, ograniczenie swobód gospodarczych w tym przypadku jest konieczne. I myślę, Szanowni Państwo, że ludzie to rozumieją, że czasami musimy luzować, a czasami musimy właśnie zaostrzać rygory mobilności, rygory dostępności do poszczególnych usług i branż gospodarki. Dlaczego? No bo właśnie jednocześnie, w tym samym momencie musimy walczyć o kilka spraw, a przede wszystkim o dwie podstawowe. Zdrowie i życie obywateli, Polaków i miejsca pracy Polaków. I właśnie dlatego w lutym, kiedy można było pozwolić sobie, lekko poluzowaliśmy niektóre branże. Dzisiaj trzeba znowu zaostrzyć branżę po to właśnie, żeby to ograniczenie mobilności pozwoliło przerwać łańcuch zakażeń. Szanowni Państwo, COVID atakuje wszystkich, atakuje coraz częściej ludzi młodszych, poniżej 40 roku życia. Słyszymy o ciężkich bardzo przypadkach. Dlatego w tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. apeluję do opozycji. Jeżeli nie potraficie działać solidarnie razem z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji. Nie zaogniajcie sytuacji, bo dzisiaj powinna obowiązywać filozofia wszystkie ręce na pokład. Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Właśnie we właściwym momencie, bo już w październiku i listopadzie utworzyliśmy ponad 25 szpitali. Tworzyliśmy wtedy i zakończyliśmy dzisiaj ponad 25 szpitali rezerwowych, szpitali tymczasowych. To są tysiące miejsc w szpitalach, które ratują zdrowie, ratują życie naszych obywateli. Szanowni Państwo, wiem doskonale, jak dzisiaj jest ciężko. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie. W gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość. I myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień. Bo już w najbliższych 5 tygodniach przybędzie do nas ponad 7 milionów dawek szczepionek. A dzięki temu będziemy mogli właśnie uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową. Dlatego raz jeszcze podsumowując, walczymy o zdrowie i życie obywateli. Walczymy o miejsca pracy, o życie codzienne, miejsca pracy Polaków. I także walczymy o to, żeby program szczepień był prowadzony jak najszybciej i dlatego moje interwencje na forum europejskim zdarzają się bardzo często. I jeszcze raz, przypomnijmy sobie tylko, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała. Komercjalizację. A szanowni Państwo, czy służba prywatna dzisiaj, no wobec której mam jak najwyższy szacunek oczywiście także, ale czy służba prywatna, służba zdrowia ratuje? Czy ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na COVID-19? Dla pacjentów leczonych na COVID-19. Otóż nie. Tylko państwo w takich chwilach próby, najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków, po to, żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę. I to robimy i mam nadzieję, że w najbliższych paru miesiącach te już naprawdę lepsze czasy rzeczywiście do nas zawitają na skutek sprawnie prowadzonego procesu szczepienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.
Szanowni Państwo, nie ma już żadnej wątpliwości, że trzecia fala, z którą mamy obecnie do czynienia, przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia na jesień, czyli drugą falę, że będzie to zarówno większa liczba zachorowań, jak i, co o wiele ważniejsze, zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Niestety ta ewolucja wirusa i szczególnie pojawienie się mutacji brytyjskiej działa w kierunku nie tylko większej zakaźności, ale jak pokazują dane dotyczące obłożenia łóżek, to również powoduje więcej hospitalizacji. Ja przypomnę, że w szczytowym momencie drugiej fali ten poziom hospitalizacji, czyli obłożenia łóżek w szpitalach pacjentami covidowymi, był rzędu 23 000 pacjentów. W tej chwili mamy już tych pacjentów w szpitalnictwie 27 000 i to jest między innymi jeden i bardzo ważny powód, dla którego podejmujemy i zaprezentujemy dzisiejsze decyzje. Sytuacja wygląda w ten sposób, że średni poziom zachorowań w Polsce osiągnął już wartość prawie 24 500. W szczytowym momencie drugiej fali to było 26 000, ale należy się spodziewać, że w kolejnych tygodniach, co najmniej 2 tygodniach, będziemy obserwowali dalsze wzrosty, dalsze zwiększenia liczby zachorowań i co za tym idzie hospitalizacji. Warto tutaj zdawać sobie sprawę z tego, że te hospitalizacje hospitalizacje, które odzwierciedlają liczbę zachorowań, chociażby dzisiejszą, pojawiają się dopiero w perspektywie 7-10 dni od zdiagnozowania pozytywnego wyniku. Więc ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w szpitalach, jest odzwierciedleniem tej mniejszej liczby zachorowań, z którą mieliśmy do czynienia mniej więcej tydzień temu, a to oznacza, że musimy spodziewać się dalszego wzrostu obłożenia szpitalnictwa, coraz większego napływu pacjenta. Sytuacja w poszczególnych regionach również wygląda w zróżnicowany sposób. To znaczy mamy regiony, gdzie ta sytuacja jest bardzo trudna i tutaj w tej chwili dwa województwa, czyli województwo mazowieckie, ale przede wszystkim województwo śląskie. I przykład województwa śląskiego pokazuje, jak szybko sytuacja z takiej przeciętnej w skali kraju może pogorszyć się i stać się najgorszą w całej Polsce. Ta dynamika zachorowań na Śląsku jest bardzo ważnym zagadnieniem i ona doprowadziła do tego, że praktycznie w ciągu ostatnich 2 tygodni województwo śląskie z pozycji mniej więcej średniej w Polsce stało się liderem liczby zachorowań, oczywiście w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Dlatego też sytuacja na Śląsku na pewno będzie wymagała stosowania specjalnych rozwiązań, być może również transportu pacjentów poza region. Nad takimi rozwiązaniami obecnie pracujemy. Na drugim biegunie, jeśli chodzi o polepszenie sytuacji, możemy powiedzieć, że województwo warmińsko-mazurskie z kolei jest bardzo dobrym przykładem tego, jak działają obostrzenia. To jest pierwszy region w skali Polski, gdzie liczba zachorowań z takiego przeciętnego poziomu, który jeszcze 2 tygodnie temu wynosił powyżej 900 zachorowań dziennie, spadła poniżej 840. To nie jest jeszcze duża zmiana, ale widać, że jest tam pewnego rodzaju przesilenie. Ten wskaźnik R opisujący zakażalność w danym regionie spada tutaj poniżej 1, czyli już ta jedna zakażona osoba zakaża mniej niż jedną kolejną osobę, co oczywiście oznacza spadek liczby zachorowań w regionie. Jak popatrzymy sobie na pewną sekwencję wprowadzanych obostrzeń, to oczywiście pierwsze było województwo warmińsko-mazurskie, ale praktycznie później kilka dni, bo to było ponad tydzień, wprowadziliśmy takie same obostrzenia w województwie pomorskim i to jest ponownie przykład tego, że te obostrzenia działają, bo tam w tej chwili mamy jedyne województwo, którego wzrost liczby zachorowań jest jednocyfrowy. Czyli ta logika stosowania obostrzeń, ta logika stosowania tych regulacji zaostrzających działa w rzeczywistości i widać to bardzo dobrze zarówno na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, jak i województwa pomorskiego, bo tam województwo w województwie pomorskim mamy już też prawie 2-tygodniowy okres trwania obostrzeń. Niezależnie od tego, jakim regionom będziemy się przyglądali, jak wygląda sytuacja w podziale regionalnym, najważniejszym zagadnieniem w tej chwili jest baza łóżkowa, czyli zapewnienie tych bezpiecznych miejsc, gdzie możemy leczyć pacjentów. Tak jak mówił pan premier, oczywiście najtrudniejszym problemem w tej sprawie jest zapewnienie personelu, obsady, ale stosujemy takie rozwiązania, które zarówno mają zapewnić infrastrukturę, jak i personel do zaopiekowania się pacjentem. 15 marca przy liczbie łóżek wynoszącej mniej więcej 29 tysięcy w całym systemie zdefiniowaliśmy sobie cel, aby w perspektywie 2 tygodni, który to tydzień za chwilę będzie się kończył, który to okres będzie się kończył, zwiększyć dostępność bazy łóżkowej o ponad 8 tysięcy. W tej chwili mamy już blisko 90% realizację tego celu. Według dzisiejszych danych dostępnych w systemie covidowym jest już 36 231 łóżek, czyli o ponad 6 tysięcy zwiększyliśmy w stosunku do 15 marca tą bazę łóżkową. I oczywiście te same działania dotyczą respiratorów. Niestety tych pacjentów, tak jak mówił pan premier, również młodszych, mamy coraz więcej w ciężkich stanach i porównując niestety tą trzecią falę z falą drugą, widzimy, że jest ona bardziej dolegliwa, zarówno na poziomie hospitalizacji, jak i na poziomie wykorzystania łóżek respiratorowych. Dlatego nasze działania związane przede wszystkim z przygotowaniem szpitali tymczasowych dają nam nieco lepszą pozycję niż mieliśmy podczas drugiej fali, bo w tej chwili mamy dodatkowy bufor łóżek, który może być wykorzystany bezpośrednio oczywiście w pierwszej kolejności, ale proszę pamiętać, że to również oznacza, że leczenie w standardowych miejscach, w standardowych szpitalach, w pozostałych zakresach, w zakresach niecovidowych, jest przynajmniej w większym zakresie dostępne. Niemniej jednak na tą chwilę naszym celem jest odtworzenie tej bazy łóżek covidowych, która była dostępna podczas drugiej fali, a to była wielkość mniej więcej 40 tysięcy. W ciągu najbliższych kilku dni ta baza wzrośnie już do 38 ponad tysięcy, bo tak realizacja celu oznacza właśnie taki poziom i to na tą chwilę zabezpiecza sytuację, bo ten bufor, który w tej chwili mamy, czyli różnica między całą infrastrukturą a zajętymi łóżkami, jest w tej chwili rzędu 9 tysięcy, co oznacza zajętość średnią w kraju mniej więcej 75%. Ale chciałbym wrócić jeszcze raz do roli szpitali tymczasowych. One naprawdę odgrywają w systemie bardzo ważną już w tej chwili rolę. Mamy blisko 3000 łóżek w tych szpitalach tymczasowych, które zostały przecież stworzone w bardzo krótkim okresie, bardzo szybko. W tej chwili w szpitalach tymczasowych mamy również ponad około 350 miejsc respiratorowych, bo to jest więcej niż 10% ogółu łóżek w szpitalach tymczasowych. I w sumie mamy uruchomione i aktywne już 27 szpitali tymczasowych. W tym tygodniu w zasadzie uruchamialiśmy takich 5 lokalizacji, bo i Łódź, i Kraków, Krynica Zdrój, Radom, Ostrołęka, Pyrzowice też, czyli Katowice, przygotowują się do otworzenia, więc ta sytuacja pomaga nam poprawić potencjał, bo tak jak widzimy, że ta trzecia fala będzie niestety gorsza od fali drugiej, to szpitale tymczasowe są tym narzędziem, który nam pozwala zmierzyć się z tym większym wyzwaniem, czyli z zachorowaniami, które generuje trzecia fala. Szanowni Państwo, ta sytuacja epidemiczna i przede wszystkim wydolność służby zdrowia stoją u podstaw podjęcia tej decyzji jeszcze zaostrzającej na zasadzie pewnego hamulca awaryjnego, który dociskamy w sytuacji krytycznej, bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, co można otworzyć, którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia i staraliśmy się oczywiście takie kroki wykonywać. Dlatego od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa. One będą obowiązywały przez najbliższe 2 tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie, podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach. Tutaj będę mówił o tych elementach, które są dodatkowo wprowadzane, bo wszystkie regulacje, wszystkie zasady bezpieczeństwa, które do tej pory obowiązywały, będą obowiązywały nadal. I tak po pierwsze, handel. Jeżeli chodzi o handel, będziemy tutaj wprowadzali rozwiązanie, zgodnie z którym wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych zostaną zamknięte. Oczywiście galerie i sklepy, tak jak do tej pory, pozostają zamknięte, ale zwracam uwagę, że w tym rozwiązaniu jakby rozstrzygnięcie dotyczy handlu detalicznego. Nadal, żeby utrzymać pewną płynność pracy w gospodarce, hurtownie, składy budowlane będą dostępne w tym sensie, że będą zapewniały płynność i ciągłość działania sektora budowlanego. Oprócz tego w placówkach handlowych i innych punktach takich jak poczta chociażby, czy inne takie miejsca wielkopowierzchniowe, będziemy stosowali bardziej rygorystyczne normatywy. Do tej pory obowiązywał taki normatyw jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a w tej chwili wprowadzany jest normatyw, który będzie obowiązywał powyżej sklepów o powierzchni 100 metrów kwadratowych, jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Te same regulacje, czy może to samo podejście, będziemy stosowali w odniesieniu do miejsc kultu religijnego. Tutaj od 27 marca, czyli od najbliższej soboty, będzie obowiązywał nowy normatyw, nowy limit osób, który będzie zdefiniowany analogicznie jak w przypadku handlu wielkopowierzchniowego, czyli jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, ale oczywiście przy tych wszystkich dodatkowych zasadach, które należy zachowywać, czyli odstęp 1,5 metra, czyli w oczywisty sposób zakładanie maseczki i stosowanie tego naszego podstawowego zabezpieczenia. Kolejna reguła, kolejna zasada bezpieczeństwa, którą wprowadzamy, to są kwestie dotyczące działalności salonów fryzjerskich, urody i kosmetycznych w całej Polsce. Do 9 kwietnia zostają te miejsca zamknięte i dopiero po 9 kwietnia będzie obowiązywała ewentualnie nowa regulacja. Kolejny element to są żłobki i przedszkola. Niestety tutaj też analizowaliśmy sytuację. Nie mamy co prawda dużego przyrostu zachorowań, ale jednak związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte, z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji czy straży pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona po to właśnie, żeby nie odciągać młodych, szczególnie lekarzy, od pracy w szpitalach i walce z COVID-em. Co ważne, rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sport, bo to jest kolejny element, do 9 kwietnia działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie dla sportu zawodowego. Wszystkie obiekty, które nie przyjmują zawodowców, będą do tego czasu zamknięte. I wreszcie chciałem powiedzieć o dwóch bardzo ważnych elementach, które nie będą miały postaci regulacji, a które są bardzo ważne z punktu widzenia okresu, jaki nas czeka, ale również z punktu widzenia pewnych danych epidemicznych, które na bieżąco analizujemy. Pierwsza rzecz to oczywiście kwestia świąt, o której wspominał już pan premier. Tutaj zalecamy, rekomendujemy, namawiamy do spędzenia tych świąt w domu, w wąskim gronie domowników, stosując zasady bezpieczeństwa. Natomiast bardzo ważnym zagadnieniem jest również kwestia tego okresu 2 tygodni, który nas czeka, gdzie widzimy cały czas, że miejsce pracy jest jednym z głównych identyfikowanych przez sanepid miejsc, gdzie powstają ogniska zakażeń. I w tym sensie rekomendujemy zdecydowane przejście na pracę zdalną. Tam, gdzie to tylko jest możliwe, koniecznie przejdźmy na pracę zdalną. Jak patrzymy sobie na dane które pokazują mobilność w ujęciu googlowskim między innymi, bo tam te dane są zbierane, to widzimy, że wszędzie po wprowadzeniu naszych obostrzeń już ta mobilność jest redukowana w ostatnich dniach, a mobilność w miejscach pracy cały czas utrzymuje się na stałym poziomie. Także namawiamy do pracy zdalnej. Dziękuję bardzo.